Potępienie pierwsze nie zagraża tym, którzy żyją razem z Chrystusem, którzy trzymają się Chrystusa, łaski uświęcającej. Natomiast dla ludzi bezbożnych nie ma pokoju. Śmierć stanowi na ogół bardzo gorzkie doświadczenie. Wraz z nią wzrasta wspomnienie nieraz nieodpokutowanych, nieżałowanych grzechów z przeszłości, właśnie w chwili śmierci. Lęk powiększa myśl o nadchodzącym sądzie i wieczności. Natomiast złego jeszcze szatan usiłuje zintensyfikować poczucie lęku właśnie w chwili śmierci. Bo wtedy człowiek traci grunt pod nogami i łatwo popada w rozpacz. Szczególnie zależy mu na tym, aby człowiek zwątpił w dobroć i miłosierdzie Boże. Bo jeśli wcześniej gardził tym miłosierdziem Bożym, choćby to, że nie korzystał z sakramentu pokuty, to jest pogarda dla miłosierdzia Bożego. Bóg okazuje najpełniej swoje miłosierdzie właśnie przez ofiarę mszy świętej, przez swoją śmierć na krzyżu i przez swoje zmartwychwstanie. I to jest uobecniane w czasie mszy świętej. Jeżeli nie chodzi ktoś na mszę świętą, to okazuje wzgardę miłosierdziu Bożego. I w sakramencie pokuty też okazuje Bóg miłosierdzie. Zobaczmy, tych ludzi nie ma, ani na mszy, ani na spowiedzi. Bo uważają, że to jest niepotrzebne, nie? I wtedy dla takich śmierć będzie zaskoczeniem. Kochani, podałem przykład w jednej z mszy właśnie w niedzielę. Nie wiem, być może ktoś też był akurat na tej mszy. Kiedy młody człowiek, który był w szpitalu, najgorszymi inwaktywami księdza obrzucał kapelana, który przychodził właśnie z sakramentem pokuty i pojednania i z komunią świętą. Gdy umierał, bo uległ wypadkowi wcześniej, nadużywając prędkości na motocyklu wskutek uszkodzenia narządów wewnętrznych niestety, to w chwili śmierci zobaczył mnóstwo demonów i przestraszył się. I wtedy zaczął wołać księdza. Księdza zaczął się spowiadać na głos wobec ludzi o 2:15 w nocy. Gdy zadzwoniono po księdza, on już umarł. I takie śmierci, gdzie ludzie widzieli demony, siostra Faustyna opisuje też wiele takich przypadków w dzienniczku swoim. I także Wolter właśnie widział w chwili śmierci piekło. Był przerażony tym wszystkim. A więc jaka potworna jest śmierć dla grzeszników. Potworna po prostu. Potworna. Nie ma pokoju dla bezbożnych, którzy za życia pogardzali Bogiem. Zły duch atakuje człowieka nieustannie przez całe życie, jednak jego ataki wzmagają się szczególnie w tym czasie, w którym przychodzi człowiekowi ostatecznie rozstać się ze światem ziemskim. Szatan doskonale się orientuje, że jest to jego ostatnia szansa, by pokonać człowieka i odwiedzić od Boga. Wtedy jak wściekła bestia rzuca wszystkie swoje siły, by doprowadzić umierającego człowieka do rozpaczy. Odwołuje się przede wszystkim do grzechów z przeszłości, szczególnie z okresu młodości człowieka, popełnionych z pełnym przyzwoleniem i podobaniem, co do których właściwie nigdy szczerze się nie powiedziało stanowczego nie. I tak na przykład lubieżnikowi przypomina grzechy nieczyste, oszustowi jego kłamstwa, krzałkowi zarozumialstwa i wywyższanie się ponad Boga i ludzi. W ten sposób usiłuje go doprowadzić do rozpaczy, przekonania, że dla niego już nie ma wyjścia. Jego grzechu Bóg absolutnie nie może wybaczyć, a więc jest potępiony. Zobaczcie, ten człowiek w szpitalu właśnie rozpaczał, bo myślał, że jest potępiony. Dopiero właśnie miał tę szansę, z której inny nie skorzystał, korzystania z kapelana szpitalnego, który go uspokoił. Uspokoił właśnie. Podam inny przykład. Histeria na pogrzebach właśnie ludzi bezbożnych. Zobaczcie, jacy potrafią właśnie ludzie bezbożni, jak potrafią być żałośni nawet w kontekście właśnie śmierci i pogrzebu bliskiej osoby. To już nawet nie chodzi o samą śmierć człowieka, który staje przed śmiercią, ale bliskich, jego bliskich, ludzi bezbożnych też, którzy chowają kogoś bliskiego. Mówił jeden z księży.
Korzystam z mojej książki o autosacerdotycznego zatracenia.
To jest z mojego doświadczenia kapłańskiego. Mówił jeden z księży. W swojej posłudze kapłańskiej miałem kilkanaście przypadków pogrzebów, w których ludzie zachowali się w sposób egzaltowany, histeryczny. Lamentowali w niebo głosy, rzucali się na trumnę, chodzili do grobu, atakowali przedstawicieli zakładu pogrzebowego podczas obsuwania trumny do grobu. Wyrywali grabarzom łopaty z rąk. Wyobraźcie sobie taką sytuację? Ja widziałem taką, nie? Rodzinka podchodzi i bierze, siłuje się właśnie z przedstawicielem zakładu pogrzebowego. Wyobraźcie sobie taką sytuację? To było, naprawdę. Amet próbowali się z nimi mocować, przeklinać Boga z powodu śmierci i bliskich. Najczęściej było to zażenowanie, politowanie i niesmak, mimo szacunku dla czegoś bólu czy wstydu cierpienia. Wszyscy mieli jedną wspólną cechę. Byli totalnie niepraktykujący. Kochani, niewyobrażalnie wielkie cierpienie przeżywała Najświętsza Maria Panna, gdy jej syn został skazany na śmierć przez ukrzyżowanie. Maryja kochała Jezusa miłością bezgraniczną. Kiedy miłość jest bezgraniczna, bezgraniczne jest także cierpienie, mówił święty Albert Wielki. Nikt nie pojmie ciężaru jej bólu, gdy widziała swego syna umierającego na krzyżu. Ból ten dotykał granic nieskończoności. Trafnie określił cierpienia Maryi święty Bernardyn ze Sieny, gdy powiedział: gdyby ciężar cierpień Maryi rozdzielić między wszystkie stworzenia, nie byłoby ani jednego, które by się pod nim nie załamało. Uwaga, a jednak u Maryi, patrzącej na śmierć swojego syna, nie było nigdy egzaltacji, nie było demonstracji cierpienia, lamentowania, histerii, ani tym bardziej rozpaczy. Nie było i nie mogło być, ponieważ Maryja miała wiarę, że właśnie taka jest wola Ojca Niebieskiego, żeby poprzez śmierć jej syna dokonało się zbawienie ludzkości. Zawierzyła Bogu bezgranicznie do końca i ofiarowała Ojcu Bogu swojego syna. Gdy zabraknie wiary w Boga i zaufania, w miejsce zajmuje poczucie bezsensu i rozpaczy. Potęguje go brak perspektywy eschatologicznej. A więc u Maryi nie mogło być rozpaczy, histerii. Kochani, gdzie jest rozpacz? Tam, gdzie nie ma Boga. Wobec Boga i mając Boga nie może być rozpaczy. Bo po pierwsze, Bóg jest wszechmogący. A po drugie, Bóg jest miłosierdziem i miłością. Jeżeli mam Boga, to naprawdę nie muszę się niczego lękać. Nawet śmierci, nikogo, całego świata, całej potęgi demonicznej i ziemskiej nie muszę się obawiać, bo Bóg jest ze mną. A więc nie ma miejsca na rozpacz, na strach, na lęk, na panikę, na histerię. Wiara mi podpowiada, że istnieje Bóg, a skoro jestem z Bogiem, żyję we wspólnocie z Bogiem, to cóż mi świat może uczynić? Może tylko ewentualnie zabić moje ciało, ale duszy mnie nie zabije. Prawda? Pan Jezus mówił, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się tego z dużej litery, czyli Boga, który ciało i duszę może zatracić w piekło. Prawda? Więc taka powinna być perspektywa ludzi. Nie? A ludzie tak właśnie histeryzują, uprawiają czołobitność wobec tego świata, po prostu taka czołobitność prostacka, prymitywna. I kochani, ostatni przykład, jaki dam, świadczący właśnie o jakimś fatalnym podejściu do śmierci. Tytuł przykładu: ksiądz Killerem. Killer to jest po angielsku morderca, zabójca. Do umierającego mężczyzny wezwano księdza z prośbą o sakrament namaszczenia chorych. Gdy ten natychmiast przybył, okazało się, że mężczyzna, uwaga, nie żył już od kilku godzin. Ksiądz z tego powodu bardzo się zirytował z mojej posługi kapłańskiej i wypomniał rodzinie: dlaczego wprowadziliście mnie świadomie w błąd do stanu tego człowieka? Sprawy pogrzebowe załatwiam w kancelarii parafialnej. Nie wchodzę w kompetencje ani lekarza stwierdzającego zgon, ani zakładu pogrzebowego, ani grabarza. Nie wzywałyśmy księdza wcześniej, bo nie chciałyśmy, żeby nasz kochany tatuś na widok księdza, uwaga, przestraszył się. Starała się w cudzysłowie uzasadnić całą tę niezrzeszną sytuację córka zmarłego mężczyzny. Czy ja jestem diabłem albo gniewnym potworem, który straszy, budzi grozę i przerażenie? Niekrył zdenerwowania ksiądz do granic urażony różnymi słowami. Tak nie uważamy, ale z tego, co nam wiadomo, po ostatnim namaszczeniu każdy umiera. Dlatego chciałam zaoszczędzić stresu mojemu mężowi, żeby sobie nie pomyślał, że to już koniec i wysyłamy go na tamten świat. Dała z kolei małżonka zmarłego, w cudzysłowie zatroskana o dobre samopoczucie i kondycję psychiczną swojego męża, ale paradoksalnie zupełnie obojętna na to, co jest nieskończenie ważniejsze, na jego zbawienie wieczne. Zobaczcie na misi. W tym przypadku była to jedyna, ostatnia szansa uratowania tego człowieka, który żył w rodzinie bezbożnej, niepraktykującej. Uratowania jego zbawienia. I jakie jest podejście do księdza, skoro, wiecie co, skoro na widok księdza ktoś miałby się przestraszyć. No to kto się może bać księdza i tego wszystkiego, co jest związane z nim? Kogo ksiądz reprezentuje? Boga samego. Nawet gdyby był moralnie niedoskonały, to reprezentuje Boga samego. A więc kto się boi Boga? Szatan, demon. Demon straszy. Dla ludzi, którzy kochają Boga, obecność kapłana jest czymś błogosławionym. Znam bardzo wiele ludzi właśnie pobożnych, którzy po prostu na widok księdza rozpłaczą się ze szczęścia, że przybył ksiądz, że przybył ksiądz. Bóg do nich przybył. I to jest uspokaja, działa jak balsam. Bo ksiądz przychodzi z sakramentami świętymi, które są środkami do zbawienia, oświęcenia, do życia wiecznego. Nie jest killerem, mordercą, który sakramentem uśmierca. Sakrament namaszczenia to nie jest zastrzyk fenolu, jak w obozie koncentracyjnym. Dawano zastrzyk fenolu, by kogoś zabić. To jest źródło życia doczesnego i wiecznego. Przyjmuje się sakrament namaszczenia chorych po to, by kogoś w Duchu Świętym, mocą Ducha Świętego umocnić, przywrócić mu zdrowie, a jeśli taka okaże się wola Boża, aby odszedł pojednany z Bogiem, w pełnym pokoju. Więc jest to najbardziej życiodajny środek i w tym znaczeniu biologicznym, doczesnym i w tym znaczeniu nadprzyrodzonym przede wszystkim. A ksiądz przychodzi z nadzieją życia wiecznego, w imieniu Boga, reprezentuje samego Boga. I zobaczcie, to była ostatnia szansa dla tego człowieka. Nie odszedł niepojednany z Bogiem. Teraz dopiero się przestraszy, jak zobaczy swoje przeklęte życie bezbożne. Przeklęte życie bezbożne. Bo życie bez Boga jest przeklęte, pamiętajcie. Bez Boga życie jest przeklęte, bo każdy demon mówi o sobie, jestem przeklęty. I każdy potępieniec mówi o sobie, jestem przeklęty. Więc to nie ma żadnej przesady w tym. To jest najtragiczniejsze słowo, jakie możecie usłyszeć. Przeklęty. I życie demonów, potępieńców jest przeklęte i życie bezbożnego, jeżeli nie prowadzi do nawrócenia, jeżeli nie dojdzie do nawrócenia, jest również przeklęte, bo prowadzi do piekła po prostu, do potępienia wiecznego. Jest przeklęte po prostu. I takim właśnie rodzinka uczyniła końcówkę tego życia, kiedy była wielka szansa właśnie, żeby skorzystać z posługi sakramentalnej, z obecności kapłana, by dać mu życie wieczne. To uczyniła właśnie przeklętym niestety. Tak? Bo w grzechach odchodził z tego. Żył bezbożnie i umarł bezbożnie. Bezbożnie. I teraz te strachy na lachy, które były tutaj, bo rzekomo miał się przestraszyć, po prostu dopiero teraz się przestraszy, jak zobaczy siebie w piekle, to dopiero teraz się przestraszy. I taka jest mądrość, w cudzysłowie oczywiście, ludzi bezbożnych niestety. Kochani, na koniec podam przykład, jak umierają ludzie święci. Śmierć dla ludzi świętych jest stanem błogosławionym, pomimo całego bólu fizycznego, który temu wszystkiemu towarzyszy. Jest czymś błogosławionym, radosnym, szczęśliwym. Bo teraz dopiero zaczyna się życie, prawdziwe życie z Bogiem i w Bogu. Teraz właśnie. I oni umierają, pomimo nieraz straszliwych cierpień fizycznych, umierają w stanie błogostanu. Już nieraz widzą, będąc przytomnymi, ale widzą niebo, widzą Najświętszą Marię Pannę, widzą świętych, widzą Boga, anioła stróża swojego, swoich bliskich, którzy są zbawieni. I tak na przykład taka była śmierć tego Stanisława Kostki. Właśnie odszedł
14 sierpnia, bo tak prosił, żeby na święta Matki Bożej, całkowicie stracił siły, przyjął sakramenty święte i już odtąd modlił się bez przerwy. Święty Stanisław Kostka. Kilka chwil przed śmiercią objawiła mu się Maria. Widać było, że po jego przemienionych rysach, jego twarzy i po spojrzeniu pełnym niebiańskiej rozkoszy, słyszycie? Niebiańskiej rozkoszy. Wreszcie cicho, spokojnie, bez wysiłku, bez agonii umarł rankiem 15 sierpnia. Taka jest śmierć świętych. Świętych. A teraz śmierć właśnie świętej Teresy, Dziewczynka Jezus. Twarz, mówią świadkowie, powoli opadła na łóżku i wyraził jej twarzy. Siostry poznały, że mała święta już widzi upragnione niebo. Twarz jej przybrała barwy lilii, jaką miała w pełni zdrowia. Oczy jej zaśniały szczęściem i radością. Utkwione były w górze, zapisała matka Agnieszka. Ekstaza trwała przez długość jednego kredo. I zaraz potem Teresa oddała ostatnie tchnienie. A widzicie, ekstaza, szczęście. To jest to, co charakteryzuje śmierć świętych. Szczęście. Właśnie. A więc człowiek nie musi bać się śmierci. Człowiek ma się bać tylko jednego. Przeklętego grzechu ciężkiego, który prowadzi do potępienia wiecznego. Życia w stanie grzechu ciężkiego. Tego, to jest jedyna rzecz, której człowiek ma się w życiu obawiać. Grzechu ciężkiego, które prowadzi do piekła. Tego tylko się człowiek może bać. A jeżeli ktoś trwa w Bogu, to nawet śmierci nie musi się obawiać, bo śmierć dla niego będzie czymś najszczęśliwszym. I kochani, mam tutaj jeszcze obraz. Możecie poczytać w internecie. Tych, którzy właśnie odchodzi jako święci. Święta Bernadetta z Sibiru. Zobaczcie. Jej ciało jest nienaruszone. Otwarto trumnę i jakby spała. Badano jej narządy wewnętrzne, jakby po prostu żyły. Wiecie, że śmierć powoduje, powiedzmy, zmiany ogromne fizjologiczne. A tutaj wszystko jakby właściwie było żywe ciało. Bernadetta Subiru, tak samo Carlo Acutis, młodzieniec, niedawno był beatyfikowany przecież. Młody człowiek właśnie. Też jego otwarte jego grób było nienaruszone. A więc taki jest los świętych. Życzę wam świętości, żebyście żyli z Bogiem. Z Bogiem i umierali z Bogiem. Wam i sobie tego życzę. Ponad wszystko, zawsze i wszędzie będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Jedyny. Amen.